No, cześć.
Nazywam się Mateusz Stasica, a to jest najlepsze intro w Polsce.
Albo nie. Nie ma intro. Nie podobało mi się.
Podcast z języczkiem czy bez. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw miły komentarz i oczywiście dodaj najlepszą ocenę. Bardzo, bardzo, bardzo mi to pomoże. Dzięki, a teraz odcinek. Witaj Marzeno, cześć.
Cześć, witaj Mateuszu.
Marzena, jesteś osobą, która doskonale zna się na komunikacji. I na sam koniec zadam ci najważniejsze pytanie, które właściwie tyczy się doświadczeń związanych z właśnie komunikacją, tych gorszych doświadczeń. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, do której warto, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, po prostu doczekać. Więc herbatka, kawka, jedziemy. Marzeno, opowiedz coś o sobie, powiedz mi, czym się zajmujesz w życiu.
No przede wszystkim staram się dobrze żyć, czyli czerpać z życia jak najwięcej radości i nie skrzywdzić przy tym nikogo. Natomiast zawodowo od już, 10 lat uczę dobrej komunikacji. No i teraz pytanie, co to jest dobra komunikacja? Mhm. Dobra komunikacja to jest komunikacja otwarta. Kiedy mówimy sobie o wszystkim bez wstydu, bez uciekania od jakichś ważnych tematów. Dobra komunikacja to jest komunikacja odważna, kiedy mamy odwagę powiedzieć sobie naprawdę wszystko. To jest komunikacja, która buduje porozumienie, która buduje kontakt między nami i jednocześnie taka, która nie rani. Bo to nie jest problem wszystko sobie powiedzieć. Problemem jest, jak to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, nikogo nie zrazić do siebie, nie zranić, nie zniszczyć czyjegoś poczucia własnej wartości. No więc najprościej mówiąc, zajmuję się tym, jak powiedzieć wszystko, szczególnie to, co jest dla nas trudne i przy tym się nie poranić słowami.
Okej, okay. Brzmi świetnie. Nawet dało mi to teraz trochę do myślenia. Kilka słów kluczy, że tak powiem. A komu najbardziej pomagasz, jeżeli chodzi o taką kwestię biznesową? Czyli na przykład firmy, czy są konkretne profile firm, którym możesz pomóc?
Wiesz co, komunikacja jest rzeczą uniwersalną i moje doświadczenie jest takie, że potrzebuje tego każdy, bo wszyscy się komunikujemy, a przynajmniej staramy się ze sobą komunikować. Ja przez bardzo wiele lat pomagałam rodzinom, a teraz rozszerzam to przede wszystkim na firmy rodzinne. Takie firmy mnie interesują, bo u nich mieszają się relacje rodzinne z zawodowymi, no i wtedy już wychodzi taki miks, który nie zawsze jest łatwy do udźwignięcia.
Rozumiem, super. Ciekawa pasja, komunikacja. Skąd w ogóle ona się pojawiła u ciebie? Dosyć niszowa tematyka, więc intrygujące jest to bardzo.
Ja 10 lat temu, kiedy zostałam matką, to zachowałam się bardzo niefajnie wobec mojej córki. Po prostu wyniosłam ją do swojego pokoju w bardzo dużych emocjach i kiedy ona wyszła zapłakana, to ja zobaczyłam ból w jej oczach. Wszystko w niej krzyczało: mamo, dlaczego mi to zrobiłaś? I ja wtedy poczułam jej ból i stwierdziłam, że chyba krzywdzę moje dziecko. Oczywiście wtedy to było bardzo wyolbrzymione, natomiast ja poczułam, że ja muszę z tym coś zrobić. Ja się nie dogaduję ze swoim dzieckiem. No a ponieważ nie ma przypadku, więc ja zaczęłam szukać, jak się mogę nauczyć dogadać z moim dzieckiem. I trafiłam na warsztat. I kompletnie się nie spodziewałam tego, co ja tam zastanę. I tam powiedziano mi, że słowa mają znaczenie. Że to, co mówię, może zranić. Że to, co mówię, może dodać skrzydeł. Że wszystko, co robię, wynika z moich niezaspokojonych potrzeb. I że kiedy mam dużo niezaspokojonych potrzeb, to czuję bardzo silne emocje, a wtedy moje słowa płyną nieświadomie, bez zastanowienia i najczęściej są raniące. I kiedy ja to usłyszałam, to wszystko we mnie pomyślało: rany boskie, to prawda? Ja chcę się tego nauczyć. I ja chcę tego uczyć innych, więc ja się tak tego nauczę, żeby później uczyć tego innych. Do tego dodałam sobie 2 do 2, czyli zobaczyłam, że mam pewien talent dany mi od życia, Czyli dobrze piszę i dobrze gadam. Robię to z lekkością, swadą, żartem, radością i to jest to, co daje mi absolutne spełnienie. No więc jak mam talent, jeszcze jak mam wiedzę, no to poszłam to absolutnie całym swoim sercem. I tak to się zaczęło. I do tej pory słowa są dla mnie absolutną pasją. Słucham, co ludzie mówią między słowami i pod słowami. I to jest absolutnie fascynujące.
No więc to było właśnie bardzo ciekawe, ponieważ ja na płaszczyźnie lingwistycznej z kolei zauważam, że od młodych osób można bardzo, bardzo dużo się nauczyć. Takie sytuacje z najmłodszymi często motywują u nas refleksję i taką motywację do pogłębiania wiedzy, więc to jest naprawdę niesamowite. W ogóle też zauważyłem to, co powiedziałaś, że takie klapki się otworzyły trochę na oczach. Myślę, że im więcej osób otworzy klapki na oczach, czym jest komunikacja i jak można się komunikować, jak powinniśmy się komunikować, no wtedy też łatwiej paradoksalnie będzie nam się uczyć języków obcych, bo języki są właśnie po to, żeby się komunikować, tak? Czyli uważam też swoją drogą, że języki obce nie powinny być nauczane w takim odrzuceniu od komunikacji. Myślę, że do tego jeszcze przejdziemy, ale skoro mówimy o komunikacji, myślę, że powinniśmy sobie ułożyć pewne takie fundamenty i podstawy, więc najpierw powiedzmy sobie, czym tak naprawdę faktycznie jest komunikacja, tak w skrócie, żeby mieć taką pigułkę wiedzy i od razu może cię zapytam, czym w takim razie nie będzie komunikacja?
Ja mam taką bardzo piękną dla mnie definicję, czym jest komunikacja. To jest tworzenie słowami wspólnej przestrzeni po to, żeby się spotkać. Czyli jeżeli jestem ja i ty, to każdy z nas ma swoją własną przestrzeń. I w tej własnej przestrzeni ma coś, co lubi, czego nie lubi, czego nie chce. Ma coś, czego chce, z czym się zgadza, z czym się nie zgadza. Ma swoje wartości, ma swoje cele. I teraz, kiedy my się komunikujemy, to ma nastąpić a. wymiana, czyli ja chcę poznać twoją przestrzeń, a ty chcesz poznać moją przestrzeń. A dwa, kiedy już nastąpi ta wymiana, to chcemy stworzyć wspólną przestrzeń, czyli zobaczyć, gdzie możemy się spotkać, tak? Co nas łączy, czy możemy mieć jakieś wspólne cele. Komunikacja to jest budowanie wspólnoty, budowanie kontaktu i wymienianie się tym dobrem, które każdy z nas ma. Komunikacja ma pozwolić nam zbudować kontakt, czyli zobaczyć siebie jako człowieka, zobaczyć siebie na poziomie człowieka, czyli kim tak naprawdę jestem, co ja czuję, czego ja potrzebuję, jak ja mogę ci pomóc zaspokoić twoje potrzeby. Jak ja mogę wzbogacić twoje życie? Co możemy zrobić razem? To jest dla mnie komunikacja.
Świetnie. Najbardziej dotyka mnie, że tak powiem, ta kwestia tych uczuć, nie? Że generalnie komunikacja to jednak nie tylko słowa, nie? Tylko coś stoi za tymi słowami. Później to, co stoi za tymi słowami, również pociąga za sobą kolejne pewne reakcje w naszym organizmie, które gdzieś tam mogą skutkować takimi, a nie innymi emocjami. Warto mieć to na uwadze, że to się bardzo, bardzo wszystko mocno łączy. To czym komunikacja nie będzie w takim wypadku?
Komunikacja to nie jest tylko mówienie. Bo ludziom się wydaje, że jak mówię, to już się komunikuję. Tak jak w relacji jesteśmy ja i ty, tak samo jest mówienie i słuchanie. Więc to, że tylko mówisz, to jeszcze nie jest komunikacja. Komunikacja to nie jest wyrzucanie z siebie słów. Komunikacja to nie jest wydawanie rozkazów. Komunikacja to nie jest udowadnianie komuś, że mam rację. Komunikacja to nie jest przekonywanie kogoś, że moje jest lepsze niż twoje. Bo komunikacja ma zawsze dwie strony. Ja i ty. Mówienie i słuchanie. Mówienie i pytanie. Proszenie i pytanie. Tam są zawsze dwie strony. Komunikacja ma budować relacje, a nie udowadniać, kto ma rację. Takie mądre zdanie mi się powiedziało.
Świetnie i nawet się trochę zarymowało. Czyli płaszczyzna i wymiana, a nie tylko narzucanie i wyrzucanie z siebie treści. To lećmy dalej do kolejnego pytania, trochę biznesowo może teraz. Bo jestem ciekaw, jak my tracimy na takiej złej komunikacji albo na takim braku komunikacji?
No to tutaj mam takie trzy rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze, jak się źle komunikujemy, to nie budujemy relacji. To jest absolutne clue. A żeby ludzie ze sobą współpracowali i żeby ta współpraca przynosiła wyniki, to przede wszystkim budujmy relacje, bo najważniejsi są ludzie. Jeżeli nie budujemy relacji, to nie ma zaufania. Tak? Oczywiście to jest wszystko ze sobą połączone, bo jak jest zaufanie, to się buduje relacje. Więc to działa w dwie strony. Ale jeżeli biznesowo nie mamy zaufania, nie ufamy ludziom, no to nie budujemy wspólnoty, to nie możemy zrealizować wspólnych celów. W związku z tym firma najczęściej nie zarabia tyle, ile mogłaby zarabiać, albo w ogóle traci. Po drugie, jeżeli się źle komunikujemy, to nie potrafimy zmotywować ludzi do tego, żeby pracowali efektywnie i wydajnie. I po trzecie, jeżeli się źle komunikujemy, jeżeli źle przekazujemy informacje, jeżeli źle delegujemy zadania, jeżeli źle prosimy, no to ludzie nie robią tego, co mają robić tak dobrze, jak mogliby robić, bo nie wiedzą, co mają robić, nie wiedzą, czego my od nich chcemy. I w tym momencie spada jakość pracy, efektywność i wyniki. Czyli dla mnie fundamentem wszystkiego jest dobra komunikacja. Sposób, w jaki przekazujemy sobie informacje, wpływa na efektywność i wydajność ludzi, którzy w tej firmie pracują.
Świetnie. Bardzo, bardzo obrazowa, myślę. I to, co mówisz o wynikach, później wynikach sprzedażowych, zyskach, myślę, że warto spojrzeć na tą kwestię z perspektywy właśnie komunikacji. Czy czasami nie tracimy właśnie przez tak błahy problem, że nie nauczyliśmy się odpowiednio komunikować. A sama mówisz, że uczysz nie agresywnej, ale radykalnie szczerej komunikacji, co mega świetnie brzmi tak swoją drogą. Tylko co to dokładnie oznacza, co za tym stoi?
Od razu Ci powiem, że moje doświadczenie jest takie, że jak ludzie słyszą radykalnie szczera komunikacja, to już się boją, ponieważ słowo radykalny kojarzy się z byciem radykałem, a to nie chodzi o to. Radykalnie szczera komunikacja, no to rozbierzmy to sformułowanie. Po pierwsze, szczera. Szczera to znaczy mówisz wszystko tak, jak to widzisz. Opisujesz fakty, mówisz o swoich emocjach, mówisz o swoich potrzebach, mówisz o swoich prośbach, mówisz o tym, na co się nie zgadzasz. Jesteś szczery ze sobą i z tym kimś, z kim rozmawiasz. Czyli nie ukrywasz niczego, nie wstydzisz się niczego, a bardzo często nie mówimy szczerze, ponieważ się wstydzimy. Czyli jesteś maksymalnie uczciwy wobec siebie i wobec tej drugiej osoby. Radykalnie. Radykalnie to wcale nie oznacza agresywnie. Radykalnie to oznacza, że jesteś zawsze i z każdym szczery. Czyli nie jesteś szczery tylko z mamą, tatą, bratem, ale jesteś szczery również ze swoim szefem, współpracownikiem, klientem, panią z jakiegoś sklepu.
I z dzieckiem.
Radykalnie, czyli zawsze i z każdym. Okej, okay, ale, i tu muszę tutaj to dodać, radykalnie nie oznacza, że jesteś szczery od razu. Czyli natychmiast jak czujesz, że chcesz coś powiedzieć, to od razu to mówisz. Nie, bo nie wszystkie sytuacje są dobre, żeby wszystko z siebie i od siebie powiedzieć. Czasami trzeba chwilę poczekać, bo ktoś ma duże emocje, bo to nie jest dobry moment. Bo trzeba coś innego ogarnąć, tak? Ale chodzi o to, żeby być zawsze, czyli czekać na ten moment. Aha, teraz wracam do tego tematu, do tego, co mnie bolało, do tego, co było dla mnie trudne. Nie zamiatam niczego pod dywan, tylko idę i mówię ci w dobrym czasie, w dobrym momencie, kiedy już jest przestrzeń na spokojną rozmowę. Chciałeś o coś zapytać.
A tak chciałem wtrącić, że generalnie warto również być szczerym wobec dzieci. Taką miałem tam stawkę, bo wymieniałaś osoby typu szef i tak dalej, że radykalnie, tak? Czyli jesteśmy szczerzy wobec wszystkich i uważam, że warto być również szczerym wobec dzieci. Zyskujemy wtedy ich sympatię i taką, taki szacunek. Ja to zauważyłem ucząc małe dzieci, że to po prostu przynosi fajne efekty. Nie wiem, czemu nauczyliśmy się, że dzieci należy okłamywać i gdzieś tam im mówić czasami półprawdy tak zwane.
No to ja się powiem, dlaczego tak jest, ponieważ przez lata pracowałam z rodzicami i mamy taką myśl, że my jesteśmy mądrzejsi od naszych dzieci i że nasze dzieci to są dzieci, a nie ludzie. Że jeżeli ja jestem duży, to jestem starszy, mądrzejszy i wiem lepiej, a ponieważ ty jesteś mały, więc jesteś głupszy niż ja, w związku z tym mogę cię okłamywać i oszukiwać, a ty nawet tego nie zauważysz. A tymczasem dzieci absolutnie doskonale wyczuwają, kiedy się nadzwyczajnie im ściemnia. Poza tym ja tutaj nie wymieniłam dzieci jako osobnej kategorii, ponieważ w moim przekonaniu dzieci to ludzie. W związku z tym no dzieci to ludzie, więc rozmawiajmy z nimi tak jak z innymi ludźmi. Szczery ze wszystkimi, radykalnie, zawsze i z każdym, mały czy duży, dorosły czy niedorosły, z każdym, radykalnie szczery. I jeśli pozwolisz, tutaj jeszcze dodam trzy rzeczy, które są mega ważne w tym, żeby w ogóle mieć odwagę być radykalnie szczerym. Ja zawsze mówię tak, możesz powiedzieć wszystko każdemu, pod warunkiem, że mówisz o sobie. Czyli radykalna szczerość zakłada, że będę zawsze mówić o sobie. Ja się nie zgadzam, ja nie chcę, mnie to nie pasuje, dla mnie jest ważne, zależy mi na tym, żeby cały czas komunikujemy językiem ja i wtedy nigdy nikogo nie zranimy. A my ciągle mówimy, ty zabierz, ty przynieś, ty zostaw, zobacz, co ty robisz, ty jesteś taki, ty jesteś głupi, ty jesteś nieodpowiedzialny, ty jesteś mądry, ty jesteś fajny, ty jesteś niefajny. Okej? Czyli cały czas mówimy językiem ja i cały czas o sobie i wtedy nigdy nikogo nie zranimy. To jest raz. Po drugie, kiedy już coś mówię, to zawsze, zawsze mam dobrą intencję. Jeśli nie masz dobrej intencji, bo chcesz komuś wbić szpilę albo mu pokazać, że ty jesteś lepszy niż on, to lepiej zamilcz. Okej? Idźmy rozmawiać z ludźmi, kiedy mamy dobrą intencję. Kiedy nawet mówimy komuś coś, co jest trudne. Kiedy dajemy mu jakąś informację zwrotną, że coś nam się nie podoba, co on zrobił. To mamy w tym intencję troski. Ja ci mówię, czego ja nie chcę i co mi się nie podoba, ponieważ chcę się o ciebie zatroszczyć, żebyś ty pomyślał, przemyślał, co zrobiłeś i co możesz zrobić lepiej. A ja nie mówię ci, co ty robisz źle, żeby ci dokopać. Nie taka jest moja intencja. I trzecia rzecz. Szczerość zakłada, że jestem też pokorna. Czyli że mogę się mylić, że ja nie zawsze mam rację. Kiedy idę i mówię do ciebie, że ja czegoś nie chcę i widzę to inaczej niż ty, to nie znaczy, że mam rację. Mogę się mylić, ale po to jest właśnie komunikacja i wymiana zdań, żebyśmy o tym pogadali, żebyśmy być może ponegocjowali, żebyśmy być może uwspólnili swoje stanowiska. Bo ja nie mam jakiegoś przepisu naprawdę. Tak? Ja nie zawsze mam rację, ale idę i szczerze ci o tym mówię. Wiesz, to mi się nie podoba. Ja tego nie widzę. A ty jak to widzisz? I wtedy się zaczyna komunikacja, wymiana i tworzenie wspólnoty i wspólnego stanowiska.
Myślę, że w tym miejscu powinienem polecić po prostu zadzwonienie do ciebie, skontaktowanie się z tobą i umówienie na konsultację, bo to są ważne kwestie, do których trzeba wracać troszeczkę częściej i przede wszystkim warto je zaimplementować, a nie będzie się ich dało zaimplementować po prostu słuchając podcastu i się o tym dowiadując, ale przejdźmy do innej kwestii troszkę, już w stronę języków. Chciałbym trochę porozmawiać z tobą o komunikacji takiej międzykulturowej. Mnie zastanawia częsta przypadłość Polaków na LinkedInie między innymi, że bardzo mocno negują wulgaryzmy. I ja zauważyłem, że wulgaryzmy na przykład w takiej Francji są delikatne. To są takie subtelne słówka, jeżeli porównamy je do wulgaryzmów w języku polskim. I już tutaj rysują się nam pewne różnice międzykulturowe, które później w komunikacji warto wyciągać. I może pozostając przy wulgaryzmach, co sądzisz, co wyróżnia taką komunikację właśnie z Polakiem w tej perspektywie?
No, wiesz, jak sobie myślę Francuz, to myślę sobie taki delikatny człowiek. A jak myślę sobie Polak, to raczej taki przaśny chłop, który na polu bronami orze. W związku z tym, no ta komunikacja może, ona musi być inna, tak? No, nie może być picie herbatki z filiżanki i mówienie merde, czy jakkolwiek tam oni sobie przeklinają. Tylko to musi być polskie, swojskie, mogę?
Jasne, no tak.
Takie kurwa, prawda?
Kurwa, macz, prawda? To jest podcast z języczkiem czy bez, także tutaj w ogóle nie przejmujemy się absolutnie jakimiś tam niuansami. Mówimy, co myślimy. Nie ma żadnej cenzury. Cenzura jest zła. W ogóle,
czyli jesteśmy radykalnie szczerzy.
Radykalnie szczerzy i bezpośredni.
Szczerzy.
Tak. A w ogóle okay. Tak swoją drogą, przepraszam, że tak wrzucę takie info. Ostatnio czytałem, że w Chinach słowo cenzura jest ocenzurowane. Tak w kwestii cenzury, także no. U nas nie ma cenzury. Można przeklinać jak najbardziej. Czyli polski konkretny facet kurwa mać i takie merde francuskie, nie? To jest takie fajne zestawienie.
Tak, no i teraz w ogóle to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ to, że my Polacy tak się bronimy przed wulgaryzmami, to wynika z tego, że my ciągle komunikujemy przez ty. I my ciągle mówimy, bo ty coś zrobiłeś. Bo to przez ciebie. I jeżeli nam się zdarzy powiedzieć kurwa, to my mówimy od razu jakby personalnie do kogoś, bo kurwa ty. I w tym momencie to jest agresja. I ponieważ my tak często tego używamy, no że jakby no wszystko w nas się burzy, tak? No bo jest to naruszenie godności naszej, tak? Ale teraz zauważmy, co by było, gdybyśmy wyszli zdenerwowani z domu, stanęli pod drzewem i powiedzieli do tego drzewa: ty kurwa, już nie mogę. W ten sposób nikogo nie obrażamy, tylko wyrażamy nasze emocje. I to nikogo nie rani, tak? Tylko my nie czujemy tego odróżnienia, kiedy kogoś obrażamy, a kiedy wyrażamy emocje. To kompletnie tutaj jesteśmy w tym temacie nieświadomi. I zupełnie nieświadomie, pamiętaj, nasza komunikacja jest nieświadoma. My nie myślimy, co mówimy i jak mówimy. My po prostu płyniemy i wypaszczamy się i mówimy tak, jak się nam w głowie urodzi, szczególnie jeśli to jest jeszcze podgotowane naszymi emocjami, no to już w ogóle umarł w butach, tak? Więc ja myślę, że Francuz jest taki on delikatny i u niego to jest takie zasygnalizowanie delikatne emocji, a niekoniecznie obrażenie kogoś. Natomiast my, przaśne chłopy z Polski, z dziada, pradziada, twardzi ludzie, my jednak musimy twardo, mocno i jeszcze myli nam się wyrażanie emocji w ogóle, a jakby komunikowanie do kogoś.
Mhm. I to jest bardzo ważna kwestia, tak sądzę. Warto by było uczyć się o wulgaryzmach, zamiast je cenzurować. Wulgaryzmy są tematem tabu, nie wolno mówić, nie mów tak brzydko, etc. Zero nauki w szkole. Ja sobie nie przypominam, żebym kiedykolwiek uczył się o wulgaryzmie jako o środku stylistycznym i żebym wiedział, jak go używać w ogóle. No niestety, a całe zastępy poetów używały wulgaryzmów, robiły to z sukcesem, odpowiednio akcentując pewne kwestie. I sądzę, że musimy to zrozumieć, pojąć w kwestii naszej natury i naszej kultury, aby później w sytuacji biznesowej na przykład wiedzieć, kiedy ktoś robi ukłon w naszą stronę. Osoby z zagranicy często lubią taki właśnie mały ukłon w naszym kierunku zrobić. Po prostu wiedzą, że my bywamy wulgarni. Teraz wystarczy zauważyć, czy ta osoba robi to poprawnie, czy nie. Czy robi to po prostu w sposób wsiurski, że tak powiem, gdzie kurwa jest zwyczajnym przecinkiem. Czy może używa tego w sposób przemyślany jako środek stylistyczny, który buduje wyraz, buduje emocje i pozwala na łatwiejsze przekazanie tych emocji. Może skoro rozmawiamy o komunikacji między narodami, to powiedz mi, czy masz doświadczenia w komunikacji z innymi nacjami właśnie, innymi kulturami, może nawet wewnątrz kultur w Polsce, bo zauważmy, że mamy mocną kulturę śląską na przykład.
No to będziemy i tu, bo jak o tym mówisz, to przychodzą mi do głowy dwie sytuacje. Jedna z moją cudowną koleżanką, która jest Ślązaczką z dziada, pradziada. I z moją koleżanką, z którą studiowałam. Ja wychowałam się w Zagłębiu, czyli to jest, dzieli nas tylko rzeka, ale dzieli nas też język. W Sosnowcu, w Zagłębiu nie mówią gwarą śląską. Mało tego, my ludzie z Zagłębia niekoniecznie rozumiemy, co oni do nas godają. Mają czasami takie słowa, których my kompletnie nie rozumiemy. I kiedy studiowałam, to byłam świadkiem takiej sytuacji, że moja koleżanka zadzwoniła do swojej rodziny i z nami rozmawiała po polsku i wszystko było jasne, ale kiedy zadzwoniła do rodziny, to przeszła automatycznie na śląską gwarę i ja byłam w ciężkim szoku, bo ja jej kompletnie nie rozumiałam. To był kompletnie obcy język. I to samo moja serdeczna koleżanka, która kiedy jestem u niej, gdziekolwiek bym się z nią nie spotkała, to kiedy ona rozmawia ze mną, to mówi po polsku, a kiedy ktoś do niej zadzwoni i to jest ktoś ze Śląska, to ona płynnie przechodzi na gwarę i ja już wtedy niewiele z tego rozumiem. Także dla mnie to jest zupełnie obcy język i wtedy proszę o to, żeby mi ktoś wytłumaczył, co on chce mi powiedzieć. Albo jak to u nich jest, bo naprawdę niektóre słowa są u nas kompletnie nieznane. To jest jedna rzecz. Ale z pełnym takim szacunkiem we mnie nie ma czegoś takiego, że wszyscy muszą mówić w języku polskim. Najlepiej, najpiękniej, jeśli ktoś jest przywiązany do swojej gwary, nie ma sprawy, tylko niech mi wytłumaczy, o czym on do mnie rozmawia, kiedy rozmawia ze mną i to jest bardzo okej. Ale druga sytuacja też jest taka, 20 lat temu, dokładnie 20 lat temu wyjechałam do Danii. Mieszkałam tam 2 lata, bawiłam dzieci i tutaj mam takie doświadczenie, że jak ja się tam uczyłam języka duńskiego, to oni byli a. cierpliwi, wiedząc, że to jest kurde trudny język. A dwa, oni się bardzo cieszyli, kiedy ja mówiłam cokolwiek w ich języku. Każde nowe słowo, to oni po prostu byli przeszczęśliwi, że ktoś z Polski, że ktoś nie z ich kraju chce się uczyć ich języka. A u nas mam takie wrażenie i myślę, że to jest trochę nasza cecha kulturowa. Jak ktoś się uczy języka polskiego, to zaraz mu się wbija szpilę i mówi, a powiedz chrząszcz brzmi w trzcinie, a weź powiedz Grzegorz brzęczy Szczykiewicz i wtedy ten ktoś tak mówi, ale o co chodzi, tak? Więc no my jesteśmy tacy, nie wiem z czego to wynika, Nie chciałabym tego jakoś oceniać, ale ja zauważam, że my tak lubimy tak dowalić komuś i tak się pokazać. Zobacz, jacy to my jesteśmy lepsi i nawet taki język mamy trudny, którego ty nigdy nie będziesz dobrze umieć, bo u nas jest szy, czy, zi, ży, a już jak zaczniesz pisać, to już się w ogóle pogubisz, więc już lepiej nic nie rób. Tak to widzę.
Rozumiem. Trochę to faktycznie brzmi jak Polska. Przejdźmy w takim razie do wiedzy o tej komunikacji. Czy wiedza o komunikacji tak generalnie, czyli gdzieś tam świadomość tych wszystkich różnych zależności, czy ta wiedza może przyczynić się do właśnie lepszego komunikowania z ludźmi innych nacji, ale również tutaj u nas w Polsce? Co o tym sądzisz?
A kiedy myślę o komunikacji z innymi nacjami, z innymi regionami też w Polsce, to przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Po pierwsze to intencja. Wiedza o komunikacji mówi o tym, że za każdym słowem, za każdym zdaniem kryje się jakaś intencja. Jeżeli my sobie ustalimy, że moja intencja jest dobra, ja się o ciebie troszczę, i jeżeli ja zakładam z góry, że również twoja intencja jest dobra, to będzie nam się łatwiej porozumieć, to będzie nam łatwiej negocjować, to będzie nam łatwiej dojść do wspólnego celu, wniosku, do porozumienia, będzie nam łatwiej rozwiązać nasze konflikty. Tak? A druga rzecz jest taka, zauważ, jaki język jest językiem uniwersalnym. To jest język uczuć i potrzeb. I to jest to, czego ja uczę. Mów otwarcie o swoich emocjach i mów szczerze o swoich potrzebach. Bo to rozumie każdy. Możemy się różnić słowami, możemy się różnić gramatyką, możemy się różnić temperamentem naszych wypowiedzi, tak? Ale wszystkich nas łączy to, co my w sobie czujemy i to, czego potrzebujemy. Czyli każdy rozumie, czuje złość, potrzebuje pomocy w obojętnie jakim języku. Tak? Więc taka wiedza o komunikacji międzyludzkiej będzie nas zawsze wspierać, z kimkolwiek byśmy nie rozmawiali. Oczywiście też wiedza, dobrze jest mieć taką wiedzę o na przykład poszczególnych słowach, tak? Co one tak naprawdę znaczą, jak one wpływają na naszą podświadomość i każda nacja, każdy kraj ma takie słowa, no ale to już jest kwestia naszej otwartości i takiego przyjrzenia się, przysłuchania, czasami zapytania, a co to słowo tak naprawdę u was znaczy, bo ja chcę go używać w dobrym kontekście, tak?
Świetne, to jest bardzo mądre, co powiedziałaś, bo akurat mam kolejne pytanie do ciebie związane już coraz mocniej z językami i szkołą, i szkolnictwem. Czy ma sens uczenie się o wyrazach? Czy ta nauka języka powinna być mocniej zanurzona w wiedzy i w nauce o komunikacji? Konkludując, czy sądzisz, że podejście do nauki języków obcych powinno pozostać właśnie takie przedmiotowe? Czy może jest sens w zestawieniu wiedzy o języku z właśnie wiedzą o komunikacji? Takie jest moje konkretne pytanie.
Ja myślę, że to jest oczywista odpowiedź. W moim przekonaniu nie da się uczyć dobrze języka obcego, jeżeli nie znamy reguł komunikacji, bo zobaczmy, co się dzieje w szkołach językowych. Że tak naprawdę uczymy się słówek, uczymy się zwrotów. Za moich czasów uczyło się czytanek na pamięć i odpowiadało się na pytania dotyczące tejże właśnie czytanki. No i tak naprawdę, kiedy pojechałam za granicę, to stwierdziłam, że boję się odezwać, bo z nikim nie ćwiczyłam tak naprawdę, z żadnym rodowitym Anglikiem nie ćwiczyłam komunikacji, więc boję się jak jasna cholera, czy nie zrobię jakiegoś faux pas. I zresztą w szkołach to wszystko musi być takie poprawne i trzeba dobrze używać konstrukcji, co mnie osobiście bardzo wkurza, ponieważ trzeba się dogadać, a niekoniecznie to musi być poprawna konstrukcja i zastanawiać się, w jakim czasie mam powiedzieć, że właśnie zjadłam bułkę z szynką i już nie jestem głodna, tak? I czy to ma być present continuous, czy past present continuous i w ogóle o Matko Boska. Więc samo wykuwanie słówek, odpytywanie ze słówek z pewnych konstrukcji, no to ja bym nie chciała, żeby tak było. To jest raz. Dwa, brakuje mi tutaj kontekstu, bo tak naprawdę języka nauczyłam się wtedy, kiedy pojechałam za granicę i kiedy nie umiałam bardzo wielu słówek. I mam dla Ciebie świetną historię, kiedy pomyliłam płatki z serialem i ja się zdziwiłam, że Pani mnie nie rozumie. Pani się zdziwiła, że ja nie znam słowa płatki śniadaniowe. No ale jakoś żeśmy z tego wybrnęły. Ponieważ no, języka najbardziej, najlepiej się uczy w jakimś kontekście. Mogę nie znać słów, natomiast kiedy słyszę ludzi mówiących w danym kontekście, w danej sytuacji o czymś, to natychmiast wpadają mi do głowy słówka. Tak? Więc jeśli miałbyś mnie zapytać, jak sobie wyobrażam naukę języka angielskiego na przykład i w ogóle jakiegokolwiek innego, to siadam z kimś i kurna, pogadajmy jak ludzie. Przestańmy za przeproszeniem Ciebie pieprzyć te słówka. Hello, my name's Marzena. I'm from Poland. I'm 42 years old. My mother is a nurse. Kurde, hello. Tylko weź mnie zapytaj. Cześć, jak się masz? Co tam u Ciebie? Co się dzisiaj wydarzyło? Weźmy jakiś kontekst, kurde, ogólnoludzki, a nie książkowy. Okay? Bo wtedy najłatwiej uczy mi się języka. Więc ja bym chciała, żebyśmy się uczyli języków obcych bardziej naturalnie, w kontakcie człowiek z człowiekiem, a nie w kontakcie książka, człowiek i czasem nauczyciel. No bo to jest takie...
Sztuczne
i chyba średnio skuteczne.
No, dokładnie. Świetnie, czyli to jest właśnie ten pewien punkt zaczepny związany z komunikacją i kontekstem, ale czy masz jakieś porady, w jaki sposób można by dokonać takiego połączenia języków obcych i nauki o komunikacji, żeby stworzyć z tego jeden przedmiot? Jaka wiedza by wtedy była przydatna na takiej ulepszonej podstawie programowej? Może istnieje jakaś książka, jakieś dwie pozycje książki, które podchodzą do tematu w miarę kompleksowo, ale na niezbyt skomplikowanym poziomie, tak żeby nie zagłębiać się zbyt mocno. Czy umiałabyś polecić właśnie jakieś dwie pozycje, które sprawiłyby, że można by było tą edukację szkolną, językową, po prostu ulepszyć i dostosować do naszych czasów, do XXI wieku?
No, książkę to ja kiedyś sama napiszę.
O.
I to będzie, myślę, że bardzo dobra książka o komunikacji. Człowieka z człowiekiem, a nie wroga z wrogiem.
To tak sobie błagam myślę. Cię, miej na uwadze również języki obce właśnie, ponieważ często potrafimy się komunikować, no bo jakoś nam to weszło w krew, prawda? Jeżeli chodzi o język natywny, ale jeżeli chodzi o naukę języków obcych, zapominamy kompletnie o tym, do czego te języki w ogóle służą.
Wiesz, no bo ja myślę, że to wynika właśnie z tej sztuczności uczenia tego języka, tak? Że jakby uczymy się języka obcego, a nie komunikujemy się z ludźmi.
Mhm.
No i potem... I potem robimy z nauki języka coś bardzo wielkiego, a tak naprawdę to jest komunikacja międzyludzka, żeby się spotkał człowiek z człowiekiem. Ja już tutaj część rzeczy powymieniałam, czyli nie uczyć tego, dzień dobry, ja się nazywam tak i tak, jestem stąd, tylko przyszedł człowiek do człowieka, cześć, co u ciebie, tak? Jak się masz? Tu jest następna rzecz, żeby nie było tego pustego hi, how are you, I'm fine, które jest absolutnie pustym pudełkiem, nie zawsze szczerym, ale zwyczajowym, tak? Ja bardzo lubię zwyczaje, ale ja na przykład uczę, że takie słowo dzień dobry coś znaczy, czyli ja bym chciała, żeby słowo było wypełnione jakąś emocją, jakąś dobrą intencją, żeby coś wniosło, żebyśmy trochę wrócili do kontaktu z człowiekiem, a nie opierali się tylko na zwyczajach, które oczywiście są bardzo potrzebne. Ale idealnie by było, gdyby zwyczaj mówienia sobie dzień dobry był naprawdę podparty dobrymi emocjami i dobrymi życzeniami od nas dla tego, komu my to dzień dobry mówimy. To jest raz. Dwa. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy zaczęli mówić językiem uniwersalnym, językiem uczuć i potrzeb i żebyśmy uczyli w każdym języku czytania między słowami i pod słowami. Czyli między słowami są jakieś nasze emocje, żeby to nie było li tylko wypowiadanie zdań, li tylko wyrzucanie jakichś słów z siebie, tylko żeby zobaczyć tam coś więcej. Między słowami są jakieś emocje. Co tam widzisz? Co potrafisz odczytać? Czy jesteś tym zainteresowany? Co jest między słowami tego człowieka? A co jest pod słowami? Czyli o czym on mi tak naprawdę komunikuje? O jakich swoich potrzebach? O jakich swoich pragnieniach? O jakich swoich wartościach? Popatrz, ja tutaj mówię o naprawdę głębokim kontakcie z drugim człowiekiem, a nie przerzucanie się zdaniami podaj cegłę, no masz tu cegłę. Okej? Więc słuchać emocji, używać języka uniwersalnego, zawsze w danym kontekście, a nie, że moja córka teraz klepie po prostu w języku angielskim jakąś czytankę niezwiązaną z kontekstem, który ją otacza. Nikt nie uczy jej o, wiesz, jak rozmawiać o tym, jak się czuje, że ma gorączkę, że jest zmęczona, że jest chora, tak? Nawiązując do aktualnej sytuacji w kraju. Mhm. Nie ma tego kontekstu. Ona klepie po prostu, że jedzie w zimie na sankach. No po prostu włos mi się jeży. Tak? I jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, a którą zauważyłam właśnie za granicą. Dlaczego w Polsce nie ma oryginalnych programów z polskimi napisami? Ja nie jestem w stanie tego pojąć. Dla mnie to było naturalne, że za granicą leci film w języku oryginalnym, a pod spodem mam napisy polskie. Nie ma lektora. I wtedy jest naprawdę bardzo łatwo uczyć się języka, bo ja słyszę, bo ja jestem osłuchana, mam kontekst w tym filmie, bo tam jest jakaś sytuacja, czyli ja wiem, o, że takie zdanie mówi się w takiej sytuacji. W Polsce to jest nie do zrobienia, bo nie wiem, ludzie nie czytają tak szybko? O, nie chce im się? Lektorzy by nie mieli pracy? Nie wiem, o co chodzi, natomiast gdyby to był oryginalny film, oryginalny program z naszymi napisami, to byłoby absolutnie cudownie.
No właśnie, bardzo dwie ważne rzeczy, które należy tutaj wspomnieć. Rozmawiamy w momencie, kiedy za oknem szaleje wirus niebezpieczny, koronawirus. No właśnie, ta kwestia kontekstu, nie? Że ja na przykład ze swoimi podopiecznymi rozmawiamy teraz bardzo często na temat tego wirusa. Wymieniamy się informacjami, ciekawostkami oraz głębszymi tam już informacjami związanymi z badaniami nieraz. I super nam lecą zajęcia. Poznajemy bardzo dużo słownictwa ciekawego. Po prostu jesteśmy zanurzeni w tym kontekście i nas to interesuje. Tak? W momencie, kiedy my działamy na zainteresowaniach, no to nie trzeba szukać motywacji. Po prostu my mamy tak naprawdę potrzebę wtedy, a nie motywację do działania. Więc warto to również wziąć na warsztat i zrozumieć. A druga bardzo ważna rzecz, którą trzeba wspomnieć i ważne, że o tym powiedziałaś. Napisy i lektor. Kurczę, no. Przeszkadza w tym, żeby usłyszeć język oryginalny. Więc po prostu nie mamy możliwości osłuchiwania się i uczenia, a poza tym napisy, co sprawiają napisy? Widzimy struktury, widzimy zdania. Większość ludzi jest wzrokowcami, a nawet jeżeli nie są wzrokowcami, to lepiej odbierać informacje na dwóch płaszczyznach, tak? Czyli mamy wzrok i słuch. Nieźle udało ci się w ogóle to wszystko spiąć w całość. Zostały mi na koniec dwie takie bomby, że tak powiem, więc jeżeli masz coś jeszcze, co chciałbyś dorzucić do tego przekazu właśnie podprogowego, to śmiało jeszcze możesz coś teraz dorzucić.
O, to już tak na króciutko, bo to, że słowa działają na nas, na naszą podświadomość, to jest jasne i są absolutnie bezpłatnym narzędziem wywierania wpływu. I daj nam Boże, żeby ten wpływ był jak najbardziej dobry i żeby nas wzmacniał. Ale dam taki bardzo krótki przykład. Słowo spróbuj. Po prostu słowo, które jest używane namiętnie u wszystkich rodziców. Spróbuj zupki, spróbuj zrobić lekcję, spróbuj założyć rajstopki. I rodzice sobie nie zdają sprawy z tego, że słowo spróbuj jest kompletnie osłabiające, ponieważ kiedy umysł dziecka i umysł każdego z nas słyszy spróbuj, no to, to tak jakbyś chciał podnieść szklankę. Ledwo ją dotkniesz, ja już spróbowałem i już mi, już nie, bo jestem za słaby i się boję, a nie dam rady. Kiedy mówię spróbuj, to nie motywuje Cię do dania z siebie 100%. I Twój umysł to kurka słyszy, czy ty tego chcesz, czy nie. Czy Ty jesteś świadomy tego, czy nie. On po prostu wie, że podejmuje próbę. A próba się albo uda, albo nie. Czyli ja nie dam z siebie 100%. Ja spróbowałem i mogę odpuścić. I wtedy rodzic mówi, no to co ja mam mówić? No to ja już Ci mówię, co masz mówić. Powiedz mu, sprawdź. Aha, sprawdź to jest silniejsze słowo. Sprawdź, ile sam zrobisz zadań z matematyki. Sprawdź, na ile możesz sam ubrać rajstopki. Sprawdź, ile możesz zjeść tej zupy. Sprawdź, czyli daj z siebie 100%. I umysł to słyszy. I dzieci absolutnie w to wchodzą. One działają na podświadomym umyśle. I sprawdzają. I się okazuje, że potrafią. Więc następnym razem, jak czegoś nie umiesz, to powiedz sobie, sprawdzę jak bardzo, jak mocno, na ile dam radę coś zrobić. To tyle, jeśli chodzi o komunikację podprogową. Wow.
No myślę, że jak na dłoni widać, że Marzena ma ogromną wiedzę na temat komunikacji, tego jak komunikować i co przede wszystkim powinniśmy zmieniać w komunikacji, żeby robić to efektywnie, robić to dobrze i osiągać zamierzone cele, a przy tym nikogo nie ranić. Pozostały typowo językowe kwestie, o które chciałbym Cię zapytać. Jakie jest Twoje najgorsze doświadczenie w komunikacji za pomocą języka obcego? To może być którykolwiek język obcy sobie wybierzesz, ale chciałbym, żeby to było coś mocnego, co po prostu aż ja się zrobię czerwony, jak sobie o tym pomyślę.
Nie wiem, czy mam taki przykład, bo wbrew temu, co teraz wszyscy słyszą, to ja jestem osobą, która bardziej słucha niż mówi, a jestem z tych osób, które musiały przezwyciężyć swój duży lęk przed gadaniem w języku obcym, więc chyba nie miałam takich dużych wpadek. Natomiast właśnie pamiętam, jak w Danii pomyliłam płatki z serialem i pani mi powiedziała, że mam dać dziecku na śniadanie cereals, a ja... Ale jak to serial mam mu dać na śniadanie? Tak? Więc ona stwierdziła, że... Ale ja mam mu dać cereals. I tak żeśmy przez chyba 2 minuty po prostu patrzyły na siebie, nie rozumiejąc, gdzie tu jest jakaś pomyłka. Kompletnie. Dopiero ona jak mi pokazała, to ja zajarzyłam, że to chyba chodzi o płatki, a nie o serial. Ale druga część jest taka, że kiedy pojechałam w odwiedziny do mojej koleżanki do Irlandii, moje ego było bardzo napompowane, ponieważ już miałam doświadczenie, że przecież posługuję się językiem całkiem nieźle. No i poszliśmy do restauracji i oczywiście zamówiliśmy steak. Przyszedł pan kelner i zaczął mi się coś pytać i ja po prostu zdrętwiałam, bo ja wtedy do mnie dotarło, że nie wiem, o czym on do mnie rozmawia. Tak zjadał końcówki, tak jakoś googlał, tak jakoś skracał, że ja po prostu nie byłam w stanie go zrozumieć. I zlitowała się moja koleżanka, która mi przetłumaczyła, że on mi się pyta, czy ten stek ma być light, medium, czy jakiśkolwiek inny, bo ja niestety się nie potrafiłam dogadać i... Przez całą moją irlandzką przygodę dni 4 milczałam i wysyłałam koleżankę, żeby coś załatwiła, bo ja nie czułam się absolutnie kompetentna.
Okej, okay. No to było mocne. A ile wtedy miałaś lat?
Wiesz co, miałam ze 30. 4.
Okej, okay. A jak się uczyłaś języka do tej pory?
No właśnie tak, że niestety wkuwamy z książki.
Okej. Okay. No, obrazowa. Bardzo się cieszę i bardzo ci dziękuję, że podzieliłaś się trudną historią, bo lubimy rozmawiać o sukcesach, o świetnych, wspaniałych rzeczach, tym się łatwo dzielić. Trudniej się niestety dzielić gorszymi sytuacjami, w których nam się podwinęła noga, czy cokolwiek się złego wydarzyło, a jeszcze trudniej wyciągać z nich wartość. Także mam nadzieję, że udało ci się jakąś wartość wyciągnąć z tej historii.
No wiesz, na pewno tutaj nauczyłam się pokory, że to, że mnie się wydaje, że znam język i świetnie nim władam, to nie zawsze jest prawdą, ale od tamtej pory staram się, jak jestem gdzieś na jakichś zagranicznych występach, zagranicznych mówców, nie brać słuchawek, żeby mi ktoś to przetłumaczył. Staram się oglądać filmy oryginalne, słuchać ludzi, którzy mówią w danym języku, bo wtedy szybciej się uczę, tak? Oswajam się z brzmieniem, układem tego zdania, kontekstem, sytuacją. Przestałam wkuwać, ale zaczęłam się uczyć poprzez słuchanie i powtarzanie i bycie zanurzonym w danym kontekście.
No i super. To na sam koniec, już taki koniec. Nasze 5 interesujących słówek z języka angielskiego, które przygotowałaś. No właśnie dla słuchaczy, żeby mogli wynieść coś właśnie od ciebie. Po tych słówkach też w ogóle dowiemy się, kim jesteś. Pokaż mi 5 swoich ulubionych słów z języka angielskiego, a powiem ci, kim jesteś.
Oj, to zadanie bardzo mnie ucieszyło, bo podzielę się z wami moimi ulubionymi słowami w języku angielskim. Pierwsze jest best of the best.
Great.
I to jest reverence. Coś więcej niż honor, czyli coś więcej niż szacunek. Aha. To jest uhonorowanie. Reverence. Myślę, że ty wymówisz to dużo lepiej niż ja. Uhonorowanie.
Mm-hmm, reverence. Ja myślę, że całkiem dobrze ci to idzie, także nie przejmuj się. Czyli coś więcej niż honor, nie? A skąd takie słówko w ogóle? Dlaczego twoje ulubione?
Bo ja mam taką wizję uhonorowania życia w ogóle, czyli uhonorowania nie tylko człowieka, ale każdej żyjącej istoty i życia w ogóle. I honor to jest coś innego dla mnie. Szacunek jest słowem trochę wytartym, takim trochę workiem, do którego można wszystko wrzucić i każdy może powiedzieć, ty mnie nie szanujesz, ale co to znaczy? Natomiast uhonorowanie jest czymś głębokim, i obejmuje dla mnie wszystko. Każdą część naszego życia. Każdą żywą istotę. Reverence. To jest słowo, które jest mi bardzo, bardzo bliskie i staram się tak żyć, żeby honorować każdy przejaw życia.
Mhm, super. No to lećmy dalej. Numer 2.
Słowo numer 2. Słowo enrich. Mhm. Wzbogacać. Wzbogacanie. To, co robię, ma wzbogacać życie w ogóle. Ma wzbogacać twoje życie. Chciałabym, żeby kontakt mój z tobą wzbogacił twoje życie. Żebyś ty wzbogacił moje życie. Jeśli tak będziemy patrzeć, jeżeli tak będziemy żyć, to nie będzie konfliktów, nie będzie wojen, będziemy się wspierać, będziemy tworzyć wspólnoty, w których dobrze się nam żyje. Wiem, że jestem trochę idealistką, ale dobrze mi z tym i nie zamierzam tego zmieniać.
Mhm, świetnie.
Numer 3. Allowance. Mhm. Pozwolenie. Jest takie pytanie, które ja uwielbiam. Can you allow it? Czy możesz na to pozwolić? Na to, co się dzieje, na to, co czujesz, na to, co jest. Pozwolenie prowadzi do głębokiej akceptacji siebie, drugiego człowieka, sytuacji. Akceptacja prowadzi do zrozumienia. A kiedy rozumiem, to mogę się dogadać. To możemy się spotkać. To możemy mieć kontakt z drugim człowiekiem.
Mhm, świetnie.
Can you allow it?
Can you allow it? Great. Bardzo się mi podoba w ogóle to, jak do tego tematu i do tego zadania podeszłaś. fajnie, bo to się wszystko łączy właśnie z filozofią, z tym, co robisz. Wow, okej. Okay. To numer 4.
Numer 4 to jest need, potrzeba. Uh-huh. Wszystko, cokolwiek robimy, chcemy zaspokoić swoje potrzeby. Czy w to wierzysz, czy nie, tak po prostu jest. Nawet jeżeli na kogoś krzyczysz, chcesz zaspokoić swoją potrzebę, być może to jest potrzeba, ja mam rację, jestem starszy, mądrzejszy, być może to jest potrzeba twojego ego, to nie ma znaczenia. Cokolwiek robimy, chcemy zaspokoić swoje potrzeby. Need. What do you need? Czego potrzebujesz? To jest kolejne cudowne pytanie.
Super. No to jestem ciekaw, co zostało.
I numer 5. Reliance. Poleganie. Poleganie na życiu. Wiara, że życie mnie prowadzi. Poleganie na drugim człowieku. Że mnie nie zawiedzie. Ja zawsze szukam dobrej intencji i wychodzę w pełni zaufania do człowieka. I chcę polegać na życiu, na drugim człowieku, na sobie, na swoich zasobach, na Bogu, jakkolwiek i czymkolwiek On dla nas jest. Reliance, poleganie.
Świetnie. Czyli mamy reverence, bardzo mocny taki szacunek, ładniejsze słowo niż respect. To enrich, czyli ulepszać coś, sprawiać, że jest jeszcze wspanialsze. Allowance, czyli pozwolenie, które też mocno łączy się oczywiście z czasownikiem. To allow, czyli pozwalać. Need, jako potrzeba i oczywiście dokładnie tak samo wyglądający czasownik. To need, czyli potrzebować. Reliance, poleganie. To rely, to będzie czasownik. I rely on you, polegam na tobie, tak? Czyli mam całkiem fajne słowa, naprawdę, że tak powiem, z wyższej półki i bardzo, bardzo przydatne, więc warto je przyswoić. No cóż nam pozostało? Marzeno, świetna rozmowa. Ja się bardzo, bardzo dużo nauczyłem. Mam to szczęście, że sobie mogę ją odtwarzać i obrabiać i chłonąć tą wiedzę i jeszcze ją mocniej przyswajać i zastanawiać się nad tym, co tutaj się dzisiaj w ogóle wydarzyło. Chciałbym powiedzieć, że ja również podzieliłem się bardzo mocną historią z Wielkiej Brytanii, gdzie no, potknęła mi się nóżka i to tak bardzo mocno, więc gdzieś obok tego podcastu na pewno pojawi się inny podcast dotyczący komunikacji. Ja sądzę, że oba te nagrania, oba te odcinki będą doskonałym kompendium wiedzy, żeby w ogóle zacząć myśleć o używaniu języków obcych w celach komunikacyjnych. No bo używanie języków obcych, żeby sobie robić ćwiczonka, no to już umiemy. To już nas szkoła nauczyła. Co sądzisz?
Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ja wierzę bardzo głęboko, że ten podcast dotrze do tych ludzi, którzy, do których ma dotrzeć i którym to się przyda. Dzielenie się tą wiedzą absolutnie wzbogaca moje życie, bo myślę, że taką mam misję stwarzania świata lepszego. No tyle.
Świetnie. Bardzo, bardzo ładne słowa na koniec. Dziękuję ci, Marzeno, za poświęcony czas. Życzę zdrowia, odporności w tym czasie teraz, naszym trudnym. No i rozwoju, jeszcze raz rozwoju w tym, co robisz. No i czekamy na książkę, tak by the way.
Dziękuję bardzo.
Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.
Cześć.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję ci za wysłuchanie tego epizodu, tego odcinka. Bardzo długiej, ale ważnej rozmowy. I zachęcam cię do subskrybowania, do polajkowania podcastu, do zapisania sobie go gdzieś, ponieważ takiej wartości będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. Dziękuję ci raz jeszcze. Pozdrawiam. Udanego dnia. Ciao.